Rozdział 29. Odwiedzam powtórnie Steerfortha. Z rana oznajmiłem panu Spenlow, że się oddalę na dni kilka, że zaś nie pobierałem żadnych honorariów i przeto imię nieubłaganego pana Jorkinsa nie mogło być wywołane. Oznajmienie to moje nie spotkało najlżejszego oporu. Skorzystałem z tej sposobności, aby drżącym głosem spytać o zdrowie panny Spenlow, na co ojciec jej odpowiedział mi z największą obojętnością, że jest zdrowa i dziękuję mi, on, ojciec, za pamięć. My, praktykanci sposobiący się do przyszłego zawodu, byliśmy zresztą najzupełniejszymi panami naszego czasu. Że zaś nie zamierzałem przed drugą po południu udać się do Highgate, a miała być dnia tego rozbierana, interesująca i nową ekskomuniką grożąca sprawa, Tepkins przeciw Balog, udałem się do Commons. Sprawa powstała z bójki pomiędzy dwoma zakrystianami. Jeden drugiego pchnął na pompę, której rączka dotykała budynku szkolnego przylegającego do kościelnego dachu i tym to sposobem rzecz wpadła pod kompetencje Doctors Commons. Sprawa ta cała nader była zabawna, to też jadąc do Highgate, rozmyślałem o niej jeszcze i o tym wszystkim, com o Commons nasłuchał się był od pana Spenlow. Pani Steerforth i panna Róża Dartle przyjęły mnie bardzo uprzejmie. Miłą niespodziankę zgotowała mi nieobecność Littimera. Do stołu służyła pokojowa z niebieskimi wstążkami u czepka, której niebieskie oczy nie mieszały mnie tak, jak spojrzenie tego służącego bez zarzutu. Po półgodzinnej już bytności w tym domu zauważyłem baczną, zwróconą na mnie uwagę panny Dartle i porównanie, jakie ukradkiem niby robiła pomiędzy mną a Steerforthem, tak jak gdyby, mając nas ciągle na oku, pozostawała w wyczekiwaniu czegoś, co lada chwila pomiędzy nami zajść miało. Za każdym razem, gdym się zwracał w jej stronę, spotykałem jej czarne, ogniste, wlepione we mnie oczy, które się natychmiast przenosiły na Steerfortha lub obejmowały obu nas jednym szybkim spojrzeniem. Wzrok ten badawczy nie mieszał się i nie cofał bynajmniej, spotkawszy się z moim. Owszem, nabierał wówczas szczególniejszej bystrości i ja się to raczej mieszałem, chociaż nie poczuwałem się do żadnej, tak bacznie we mnie poszukiwanej winy. Pożerający blask tych czarnych oczu przerażał mnie po prostu. Przez cały dzień pełno jej było w całym domu. Gdyśmy gwarzyli ze Steerforthem w jego pokoju, słyszałem tuż na galerii szelest jej sukni. Gdyśmy się na murawie oddawali gimnastycznym ćwiczeniom, dostrzegałem twarz jej w tym to w tamtym oknie, podobną do błędnego ognika, zanim dobrała najdogodniejsze dla swych obserwacji miejsce. Gdyśmy we czworo używali popołudniowej przechadzki, pochwyciła mi ramię jak w kleszcze drobnymi dłońmi i powstrzymując tak, aby się Steerforth dostatecznie z matką oddalił, rzekła: od dawna nie widzieliśmy tu pana. Czy istotnie związane z zawodem zajęcia pochłaniają tak bardzo czas pański? Pytam zawsze o to, czego nie wiem. Istotnie zajęcia? Odpowiedziałem jej na to, że zawód mój zajmuje mi czas. Nie do tego jednak stopnia. Och, dobrze, że się dowiedziałam. Lubię wiedzieć zawsze prawdę, zawołała. Więc pan uważa zajęcia swego zawodu za nieco suche, tak?
Tak, odrzekłem, są nieco suche.
Och, w takim razie potrzebna bywa zmiana. Rozrywka, prawda? Czy to odnosi się i do niego? Nie pana mam na myśli. Szybkie spojrzenie na prowadzącego pod ramię matkę Steerfortha aż nadto wyraźnie mówiło mi, kogo miała na myśli. Poza tym jednak nie domyślałem się, o co jej idzie. Więc to, nie mówię tego, pytam tylko, to go tak zajmuje, pochłania? Czy go to czasem nie czyni nieco opieszałym w jego tu odwiedzinach? Te więc na oślep prowadzone bałamuctwa, ha? Co? Nowe spojrzenie na Steerfortha i drugie do samej głębi mego sumienia sięgające. Panno Dartle, począłem, upewniam panią, ależ ja niczego się nie domyślam. O nic nie posądzam, zawołała. Pytam po prostu i bynajmniej własnego nie wyrażam zdania. Owszem, staram się tylko wywieść z tego, co słyszę, niejakie wnioski. Zatem nie wspólne rozrywki? Miło mi to wiedzieć. Upewniam panią, rzekłem zmieszany,
że nic nie jestem winien długiej, jak się dopiero od pani dowiaduję, niebytności Steerfortha w domu. Od dawna sam go nie widziałem. Czy tak? Upewniam panią, panno Dartle. Kiedy się zwróciła ku mnie, twarz jej bledsza była i stara blizna wystąpiła wyraźniej. Blizna ta, wzrok rozbłysły, utkwiony we mnie, przerażały mnie. Więc gdzież był? Spytała wprost już cicho, lecz wyraźnie. Pomimo woli powtórzyłem jej pytanie. Gdzież bywał? Mówiła żywo z ogniem w oczach. W jakimże przedsięwzięciu dopomaga mu ten niegodziwiec, który mi w oczy spojrzeć nie śmie. Nie pytam o pana. O tajemnicę przyjaciela. Nie masz prawa go zdradzać. Pytam tylko, czy gniew to nienawiść? Duma? Niepokój? Szalona jakaś fantazja? Czy miłość, która nim kieruje, która go pochłania? Panno Dartle, odrzekłem, jakże potrafię przekonać panią, że się nic nie zmieniło, odkąd byłem tu po raz pierwszy, że nic się nie stało i zaledwie zrozumieć mogę, o co pani idzie. Patrzała na mnie, a jakieś drganie bólu wewnętrznego przebiegało po bliźnie, podnosząc końce jej ust, malując na twarzy wyraz wzgardy i pewnego politowania. Szybko podniosła rękę, tak szczupłą i delikatną, że ją mimowoli przyrównałem do porcelanowej i rzuciwszy mi ogniste spojrzenie, rzekła szybko, rozkazująco, namiętnie. Ani słowa o tym nikomu. Liczę na sekret. Pani Steerforth nie mogła się dość nacieszyć synem, który jej dnia tego szczególne jakieś okazywał przywiązanie. Zajmował mnie ten widok. Nie tylko z tego względu, lecz i dla istniejącego pomiędzy matką a synem uderzającego podobieństwa. Kobiecość i wiek złagodziły i zmieniały w pełną godności powagę u matki to, co u syna było dumą i porywczością. Myślałem, że dobrze jest, gdy pomiędzy dwiema podobnymi naturami nie przyjdzie do poważniejszego starcia, gdyż każde starcie pomiędzy dwiema podobnymi naturami, powiem raczej, pomiędzy dwoma odcieniami jednej natury, gwałtowniejsze bywa niż gdzie indziej. Myśl ta zresztą nie należała do mnie w zupełności. Natchnęła mnie nią panna Dartle. Powiedziała ona przy stole: o, proszę, niech mi kto powie, myślę o tym dzień cały i chciałabym wiedzieć, co takiego, Różo? Spytała pani Steerforth. Proszę cię, nie bądźże tak tajemnicza. Tajemnicza? Zawołała. Jak to? Ja jestem tajemnicza, doprawdy? Ileż razy prosiłam cię, rzekła pani Steerforth, abyś mówiła wprost, co myślisz. Och, więc nie mówię wprost, co myślę, odparła. Gdy pytam i proszę o wyjaśnienie tego, czego nie rozumiem? Nikt z nas, widać, nie zna sam siebie. Pytanie stało się twą drugą naturą, rzekła pani Steerforth. Lecz pamiętam, i sama pamiętać to możesz, jak inna dawniej bywałaś, nie tak skryta i bardziej ufna. Zapewne, odrzekła, złe przywyknienia stają się często drugą naturą. Czy tak istotnie? Nie tak skrytą i bardziej ufną? Jakże się stopniowo i niepostrzeżenie zmieniłam, dziwne. Postaram się wrócić do dawnych mych usposobień. Oby, odrzekła uśmiechając się pani Steerforth. Postaram się, zapewniała panna Dartle. Będę się uczyć szczerości od, chociażby od Jamesa. Lepszej nie możesz wybrać szkoły, odparła z niejaką żywością pani Steerforth, gdyż w niedbałych i żartobliwych słowach panny Dartle przebijała zawsze pewna ironia. Tegom pewna, zapewniała nie mniej żywo. Jeśli o czym nie wątpię, to o tym właśnie. Pani Steerforth pożałowała, widać, uprzedniej swej żywości, gdyż spytała łagodnie już. Tymczasem, kochana Różo, nie wiemy dotąd, o coś pytać chciała. O co pytać miałam? Powtórzyła z wyzywającą obojętnością. O to tylko, czy ludzie jednakowych usposobień, nie wiem, czy się trafnie wyrażam. Ściśle i trafnie, rzekł Steerforth.
Dziękuję. Czy tedy ludzie jednakowych usposobień mogą domyślić się przyczyny powstałej pomiędzy nimi rozterki i w takim razie, czy rozterka ta nie poróżni ich bardziej, nie rozdrażni wzajemnie?
Powiedziałbym, że tak, — rzekł Steerforth.
— Tak?
— rzekła panna Dartle.
— Przypuśćmy zatem, wszak można przypuszczać nieprawdopodobieństwo nawet, przypuśćmy zatem, że powstanie nieporozumienie pomiędzy tobą i twą matką.
— Kochana Różo — zawołała śmiejąc się pani Steerforth — zdobądź się na inne przypuszczenie. James i ja wiemy, dzięki niebu, cośmy winni sobie wzajem.
— O! — rzekła, kiwając w zamyśleniu głową panna Dartle. — To coś znaczy. To zapobieży wszelkim nieporozumieniom. Zapewne.
Zabawne było me przypuszczenie. Dziwaczne.
— Zapobieży. Dziękuję.
Muszę jeszcze zanotować jedną odnoszącą się do panny Dartle okoliczność, która mi się później przypomniała, wówczas, gdy było to nieodwołalną przeszłością. Przez cały ów dzień pamiętny Steerforth rozwijał wszelkie zasoby sztuki podbijania serc ludzkich, aby ją rozweselić. Nie dziwiło mnie jego w tym względzie powodzenie. Nie dziwi mnie też i to, że się opierała jego urokom, gdyż wiedziałem, jak jest złośliwa i przekorna. Tym razem jednak widziałem, jak stopniowo miękła i łagodniała. Rysy jej wypogadzały się, spoglądała na Steerfortha z uwielbieniem. Opierała się widocznie jego urokowi. Zdawało się, że się gniewa sama na siebie za swą słabość, lecz opierała się coraz mniej. Aż w końcu spojrzenia jej zmiękły, uśmiech złagodniał, przestała mnie przestraszać, a przy kominku gwarzyliśmy i śmieliśmy się tak swobodnie i wesoło, jak gdybyśmy wszyscy dziećmi jeszcze byli. I czy to dlatego, że się obiad przedłużył, czy że Steerforth nie chciał stracić osiągniętego celu, nie wiem, lecz zanim 5 minut upłynęło od wyjścia dam z sali jadalnej, powstał z miejsca i zbliżył się do drzwi salonu. Gra na harfie, rzekł z uśmiechem, który znikł natychmiast z ust jego. Nikt oprócz mej matki nie słyszał jej grającej od 3 lat przeszło. W salonie zastaliśmy pannę Dartle samą.
Nie przerywaj, rzekł Steerforth, widząc, że odejmuje ręce od harfy. Bądź, Różo, choć raz dobra i zaśpiewaj nam irlandzką piosenkę.
Wiesz, niby dbasz o irlandzkie piosenki, odparła.
I bardzo. Więcej niż o wszelkie inne. I Davy szalenie lubi muzykę.
Różo, kochana, zaśpiewaj irlandzką piosenkę. Usiądę i będę słuchał jak dawniej. Nie dotknął jej ramienia, ani nawet krzesła, z którego powstała, tylko usiadł nieopodal harfy. Stała chwilę niepewna, przebierając palcami po strunach, lecz nie wywołując żadnego dźwięku. Usiadła wreszcie, gwałtownie przyciągnęła do siebie harfę i zaczęła śpiewać. Nie wiem, co było w tym śpiewie, lecz wydał mi się nadziemskim. Niczego podobnego nie słyszał i nie wyobrażał sobie nawet. Było w tym coś strasznego zarazem. Zdawało się, że melodia nieukładana w tony, nierozebrana na nuty, wybuchła, namiętna, konając w niskich tonach, to podnosząc się znów ze zdwojoną potęgą, byłem odurzony. Słuchałem, chociaż umilkła już była i tylko trącała o struny harfy. Z zamyślenia wyrwał mnie Steerforth. Powstał z miejsca i obejmując pannę Dartle, zawołał, śmiejąc się: odtąd, Różo, i na przyszłość będziemy się wzajemnie kochali z całego serca. Zobaczysz. Odepchnęła go ze złością jak dzika kotka i wybiegła z salonu. Co się stało, Róży? Spytała wchodząc właśnie w tej chwili pani Steerforth.
Była przez chwilę aniołem, odrzekł syn. A po chwili, dla zachowania zapewne równowagi, wpadła w przeciwną ostateczność.
Nie powinieneś rozdrażniać jej, zauważyła matka.
Winieneś pamiętać, że charakter jej zgorzkniał, i oszczędzać ją.
Róża nie pokazała się już wieczoru tego i nie było więcej o niej wzmianki. Dopiero gdym wszedł do pokoju Steerfortha, aby mu życzyć dobrej nocy, spytał mnie, czy spotkałem kiedy coś bardziej niezrozumiałego i kapryśnego. Wyraziłem moje przechodzące wszelką miarę zdziwienie, pytając go wzajemnie, czy się domyśla, co się jej stało.
Nieba raczą wiedzieć, odrzekł, jaka ją ukąsiła mucha.
Mówiłem ci już, że obróciłaby w niwecz wszystko i wszystkich, włączając samą siebie. Zmięła i potargała. Brzytwa to, z którą nie można nigdy być dość ostrożnym. Zawsze ci z nią grozi niebezpieczeństwo. Dobranoc, pierwiosnku. Dobranoc, odrzekłem, kochany przyjacielu. Żegnam cię zarazem, gdyż odjadę jutro, zanim wstaniesz. Zatrzymywał mnie, a potem, kładąc mi obie ręce na ramionach, jak poprzedniego wieczoru, pierwiostunku mój, rzekł z uśmiechem. Lubię cię tak nazywać, chociaż ci twoi chrzestni rodzice zapomnieli dać ci na chrzcie to imię. Lubię i chciałbym z całego serca, abyś mnie tak samo mógł nazwać. Mógłbym, gdyby mi się podobało, odrzekłem. Słuchaj, pierwiosnku, ciągnął. Jeśli nas co rozdzieli, zachowaj o mnie dobre wspomnienie. Musisz mi to przyrzec. Zachowaj o mnie dobre wspomnienie wbrew okolicznościom, które rozłączyć nas mogą. Byłeś dla mnie zawsze najlepszym, odrzekłem. Kocham cię całym, niezmiennym sercem. W głębi duszy czułem żal, żem go skrzywdził był niesłusznym posądzeniem i wyznanie tego grzechu cisnęło mi się na usta, powstrzymywane po części bojaźnią zdradzenia zaufania Agnieszki, po części trudnością przystąpienia do tematu. Niech cię Bóg ma w swej pieczy, rzekł, ściskając mnie raz jeszcze. Nazajutrz o świcie byłem na nogach. Ubrawszy się szybko, wszedłem z cicha do jego pokoju. Pogrążony był w głębokim śnie. Leżał z głową opartą na ręku, tak samo jak go nieraz widziałem śpiącym w szkole. Nadszedł czas, w którym podziwiałem, że wzrok mój nie spłoszył wówczas spokoju jego snu. Spał. Tak go sobie przypominać lubię spokojnie. Tak, jakem go nieraz widział śpiącym w szkole. I tak go opuściłem o szarym, cichym świcie. I nigdy już, nigdy więcej, z uczuciem przyjaźni i przywiązania, nie dotknąłem spokojnej, bezwładnej jego dłoni. Nigdy już. Nigdy.